Dziś porozmawiajmy o złych ludziach. Przeczytałem sobie niedawno Ewangelię Łukasza, kolejny raz, całą, znowu, ostatnie rozdziały. I w 23 rozdziale Ewangelii Łukasza jest opis tego, jak Jezus już zdradzony przez Judasza, staje przed sądem, przed Piłatem i Piłat bardzo próbuje się go pozbyć, nie może zrozumieć, o co jest oskarżony i odsyła go w końcu do Heroda, bo myślał, że wybrnął z sytuacji niewygodnej. Potem ten Jezus wraca od Heroda z powrotem do Piłata i Piłat zmuszony w końcu postawą tłumu i groźbą rewolucji, zamieszek właściwie, na tle jakimś religijnym, których kompletnie Piłat nie rozumie, jest zmuszony zrobić to, co przełożeni żydowscy żądają, czyli podpisać wyrok śmierci na tego rabina, którego mu przyprowadzili. O tym mówi 23 rozdział. I później jest już ta droga na wzgórze Czaszki, gdzie razem z dwoma innymi przestępcami, znaczy Jezus nie był przestępcą, tylko był niewygodnym politycznie, działaczem, no, ale razem z przestępcami zostaje powieszony i tam są potem trzy krzyże na tym wzgórzu i jest tam jedna scena, która jest bardzo, bardzo dziwna. I na pierwszy rzut oka wydaje się taka piękna i miła i oczywista, ale dobrze by było ją zrozumieć, o co w niej chodzi. To jest ta scena, kiedy jeden, który wisiał, tak zwany łotr, to po polsku się nazywa, że dwóch łotrów wisiało, zły łotr i dobry łotr. Nie wiem, co to jest dobry łotr, w ogóle już nie wiem, co to jest łotr, bo to jest stare słowo. To był przestępca, kryminalista po prostu, jeden i drugi, żaden nie był dobry. Jeden zachowywał się tak, jak to się zawsze zachowuje taki bandzior, a drugi się zachowywał trochę lepiej, ale powiedział, że zasłużył na to, co go spotkało. No, żeby powiedzieć, że ktoś zasługuje na ukrzyżowanie, to trzeba zrobić takie rzeczy, że włos się jeży. To trzeba być takim Dexterem już trochę, bo to nie była zwykła egzekucja. Ukrzyżowanie to nie jest zwykłą karą śmierci. No nie była, tylko była za cięższe rzeczy, bo to jest gruba tortura. Taka, no, najgorsza właściwie. No, chyba nie było nic gorszego w tamtych czasach niż takie torturowanie. Jest długa, bolesna, poniżająca, no wszystko co najgorsze da się wymyślić, to podpada pod krzyżowanie. Ktoś by może powiedzieć, że są jakieś gorsze rzeczy, później wymyślili bardziej bolesne tortury. No może i wymyślili, ale ukrzyżowanie trwało kilka dni nieraz, cały ten proces cierpień, więc to była tortura wydłużona w nieskończoność. Na dodatek z punktu widzenia ekonomii państwa była bardzo efektywna ekonomicznie, bo... No bo jak, nie wiem, ktoś myśli rozstrzelanie. No rozstrzelanie, no tak, no oczywiście krótkie, ale mała to tortura, kara może odstrasza, ale nie tak jak tortura, ale przede wszystkim jest drogie, bo trzeba ludzi wyposażyć, amunicja kosztuje, potem się ich pozbyć. A krzyżowanie było ekonomicznie tanie, no wystarczy kawałek deski, drewna, jakieś drzewo czy coś, albo dwa kawałki, albo nawet jeden, przybić kogoś, gwoździe dosyć tanie, i niech sobie wisi, koniec, nie? I tyle. A reszta już, to już się ptaki zajmą, czy coś, nie trzeba więcej nie zrobić pogrzebów, a nic. A odstrasza ludzi długo. Im bardziej się to rozwleka, tym bardziej odstraszająco działa. A rozstrzelają to co? No krótki występ, tam pół godziny i tyle, ludzie idą do domu, nawet jeżeli by to publicznie robić. Krzyżowanie było też publiczne, więc dlatego było to na wzgórzu, żeby każdy widział przez tydzień i się bał tego, co może zrobić Rzym ludziom, którzy się źle zachowują. No i tak jak mówię, to jest odcinek o złych ludziach i pozornie wydaje się, że to chodzi o Rzymian. Nie, to najmniej w tym wszystkim chodzi o Rzymian. Oni się akurat zachowywali najlepiej jeszcze ze wszystkiego. Nie chodzi też o tych ludzi, którzy byli razem z Jezusem ukrzyżowani, chociaż to już jest oczywiste, że to byli bandyci, nikt nie ma wątpliwości. Ludzie zrobili złe rzeczy i słusznie zostali, egzekucja im się należała. Chodzi mi o tłum ogólnych ludzi, zwykłych ludzi, najzwyklejszych, bo nawet nie chodzi też o zwierzchników, o tych też chodzi. Najbardziej dziwne w tym wszystkim jest, że gdyby tak zapytać indywidualnie każdego, gdyby wrócić do tamtych czasów i zrobić reportaż z czasów, z tego dnia krzyżowania Jezusa i zapytać wszystkich po kolei, którzy brali udział w tym wydarzeniu, czy uważają, że zrobili coś złego. Każdy powie, że nie i każdy, nawet jeżeli wie, że coś zrobił złego, to uzasadni to, że musiał, że to nie jego wina, on był zmuszony okolicznościami. No. Bandyci, czy złodzieje, czy coś, przeważnie robią tak, bo muszą, albo nie widzą innego wyjścia i w ich pojęciu muszą. Zwierzchnicy i ludzie polityki zachowują się zgodnie z zasadami gry, w której biorą udział, więc Piłat właśnie nie ma mu za bardzo co zarzucić. Widziałem, że w wielu narracjach u protestantów, zwłaszcza zarzuca mu się tchórzostwo. Ani trochę nie widzę w tym tchórzostwa. Jest to zachowanie polityka, który próbował wybrnąć z niewygodnej sytuacji i nie skazać kogoś, kogo uważał za niewinnego, ale z drugiej strony był politykiem. Czy był jakiegoś tam średniego szczebla, bo był prokuratorem na kompletnym zadupiu, więc to nie był jakiś wysokiej rangi urzędnik, ale jednak był urzędnik nie najniższej rangi, bo był jednak prokuratorem prowincji całej, więc gdzieś tam po środku. I kiedy Jezus się z nim spotkał, to jest tam taki dialog między nimi, kiedy Piłat się dziwi, że nie chce skazany przed nim się bronić i nie mówi ani słowa, powiedział, czy nie wie, że Piłat ma władzę go skazać albo wypuścić. I wtedy Jezus mu odpowiada do niego, mówiąc, że nie miałbyś żadnej władzy, gdyby cię nie była dana z góry. Piłat to zrozumiał, ja też to rozumiem. To, co naprawdę Jezus powiedział, to powiedział, że jesteś tylko kółkiem w maszynie władzy, nie masz nic do powiedzenia, twoja władza jest żadna, robisz rzeczy, bo musisz. Musisz, bo jesteś częścią systemu władzy i masz nad sobą ludzi, od których zależysz. Więc nie masz za bardzo wyboru, człowieku, dlatego nie będę z tobą rozmawiał, bo nie ma po co. Ludzie sobie wyobrażają, że Jezus, nie wiem, nie lubił Piłata, obraził się na niego, przejrzał go, że to niecny, zły człowiek albo tchórz. Nie, to jest dużo prostsze wytłumaczenie. Jezus rozumiał, że nie ma po co, nie ma żadnego sensu z nim rozmawiać, tak jak nie ma zwykle sensu rozmawiać z policjantem, który cię łapie na ulicy i zamyka. Rozmawiać będziesz z sędzią albo z kimś tam później, ale nie z kimś, kto ma pozorną władzę, bo jest tak bardzo uzależniony od przepisów, od zwierzchników, od sytuacji, że i tak musi zrobić to, co musi. I Piłat był w takiej sytuacji, że nie miał nic do wyboru i nie miał nic do gadania. Mu się należą raczej tutaj pochwała za to, że próbował wybrnąć z tej sytuacji jak tylko mógł, sprytnie, nie wyszło, ale próbował, więc 3 razy przekonywać próbował tych, co do niego przyszli, że nie widzi w tym człowieku żadnej winy i o co im chodzi, dlaczego ma ich skazać na śmierć. Nic mu nie potrafili wyjaśnić, tak żeby on coś zrozumiał z tego. Według rzymskiego prawa jest też niewinny, ale się upierali. No i ich upór miał znaczenie polityczne i ten nacisk polityczny był tak silny, że prokurator Piłat nie miał nic do gadania i nie miał żadnego wyboru. Sprzeciwienie się woli całej elity rządzącej w tej prowincji oznaczałoby bunt, którego Piłat by już nie wytrzymał, bo i tak już był w sytuacji politycznej takiej, już patrzyli mu na ręce, bo już robił rzeczy, takie, które się nie podobały zwierzchnikom. Jak każde państwo, Rzym wymaga 2 rzeczy. Podatków i świętego spokoju. No i że podatki jakieś tam szły, ale święty spokój to już był rzadki w prowincji Judea, Galilea i całej tej okolicy, więc prokurator tak sobie słabo radził i mało dyplomatyczny był, więc tutaj już nie miał nic do gadania. Więc tak, tu nie chodzi o niego, że zły człowiek tutaj, o którego mi chodzi, to był przeciętny człowiek, który wtedy żył. I ten odcinek jest tak naprawdę o tym łotrze, bo nigdy nie było odcinka o łotrach, co wisieli po obu stronach, a jest tutaj coś bardzo dziwnego w tej sytuacji. To, co jest dziwnego, co chcę powiedzieć, to jest to, że Jezus tak szybko po jednym zdaniu, czy tam dwóch, zaakceptował, że ten facet na krzyżu wiszący obok niego się wziął i nawrócił. Dlaczego? W tym, co powiedział ten, co wisiał na krzyżu, nazwijmy go, nie wiem, Bolek, żeby nie mówić ciągle Łotra albo wiszący na krzyżu, to nie chodzi, że Bolek tymczasowo. Więc Bolek był zły, Bolek był bandytą i to Jezus o tym przecież też wiedział, że nie da się całego życia, w którym się ludzi morduje, oszukuje, okrada i kłamie, nie można zmazać, jakby zrównoważyć tym, że się będzie uprzejmy dla kogoś, kto wisi obok ciebie na krzyżu i jest w tej samej sali egzekucyjnej co ty. Zresztą ten Bolek w ogóle nie powiedział przepraszam. Nie było żadnego, jak to mówią w kościele chyba katolickim, że czekajcie, co się mówi, że żalu za winy, to jakbyśmy tak uczyli, że musi być, żeby ksiądz tam przy tej spowiedzi wybaczył, to musi być żal za winy, czy odżałowanie za grzechy, czy coś takiego, nie? Że mówi, no źle zrobiłem, przepraszam bardzo i chcę to naprawić i tak dalej. Tutaj nie było w ogóle. Więc nie wiem, czy ludzie nie zauważają tego. Dlaczego więc Jezus powiedział do niego, bo powiedział w 23 rozdziale Łukasza, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Bezwarunkowo zaakceptował to, że ten Bolek, co wisi obok niego, jako bandyta, jest już byłym bandytą i teraz nadaje się do Królestwa Bożego i podlega Jezusowi. O co chodzi? No, nie jest to aż takie trudne, ale jest tu, żeby to wyjaśnić, ale jest tutaj taki dodatkowy wymiar, którego się nie zauważa i dlatego trzeba wrócić, żeby to zauważyć, do całej sytuacji parę godzin wcześniej. Od momentu aresztowania Jezusa zaczęło się dziać coś dziwnego w całej tej sytuacji. Pamiętajcie, że po 3 latach działalności społecznie pożytecznej Jezus był sławny i miał dobrą opinię nieposzlakowaną. Poza tym, że się stawiał władzy, to do zwykłych ludzi miał same dobre rzeczy. No, przecież czasem gadał rzeczy, które ludzi drażniły, denerwowały albo oburzały nawet. Podawał się, no miał taką megalomanię, podawał się za kogoś bardzo wysokiego, nawet Syna Bożego, może Mesjasza, nie wiadomo, bo tak mówił niejasno, ale ewidentnie mogli się oburzać ludzie bardzo religijni, że on tutaj przesadza, ten Mesjasz. I tam są w Ewangeliach takie opisy, że jak coś powiedział, co bardziej takiego dosadnego, to niektórzy już na nim nie chodzili, już go mieli dość i poszli sobie. Ale to nie uzasadnia chęci tłumu, żeby go zabić, ukrzyżować. Bo ta kluczowa scena, taka najbardziej szokująca, jest wtedy, kiedy Piłat mówi do tłumu, próbuje obronić rzymski prokurator niewinnie skazanego człowieka, odwołując się do czego tylko może, a zwierzchnicy, władza religijna, czyli odpowiednicy biskupów, księży w dzisiejszych czasach, tylko że w czasach w judaizmie, no oni tam krzyczą, ukrzyżuj go i wkurzają się, nie może ten człowiek żyć. I też robią wszystko, co mogą, żeby wymusić politycznie na Piłacie, żeby podpisał wyrok śmierci. Więc jest taka walka polityczna, ale ta walka polityczna to jest zrozumiała, ale niezrozumiałe jest, dlaczego ludzie zwykli, którzy się tam przypatrywali wszystkiemu, masowo dostali jakiegoś ataku szału i zaczęli krzyczeć ukrzyżuj, ukrzyżuj i byli ewidentnie po stronie swoich władz żydowskich, których nie lubili. No nie lubili też władzy Rzymu, może jeszcze bardziej, ale dalej to jest, ciężko to jest zrozumieć, jak ktoś zwykły taki człowiek może coś takiego szału, żeby nagle domagać się kary śmierci od rzymskiego prokuratora, którego nie lubi, na rozkaz władz własnych, których też nie lubi. No i chce skazać człowieka, który robił samo dobro właśnie ludziom takim jak on. O co tu chodzi? Co tu się dzieje? No i tutaj brakuje, żeby to zrozumieć logicznie, to brakuje elementu tego, o którym mówiłem w innym odcinku, czyli gombrowiczowskiego odkrycia, mianowicie tego, że ludzie nie są źli dlatego, że są źli wewnętrznie. Albo nie dlatego robią złe rzeczy, że zło im się obudziło w duszy. Ludzie są źli, bo są w tłumie innych ludzi, którzy są też w tłumie innych ludzi i to bycie razem w tłumie wymusza na ludziach zachowanie tłumne. No, nie muszę go tłumaczyć, bo każdy chyba wie, nie? Jak chyba, że jest jakimś socjopatą, tak jak ja trochę, że nie czuje tej presji tłumu, że jak wszyscy zaczynają się na przykład znęcać w szkole nad jakimś kolesiem słabym, z krzywym nosem, to masz ochotę też się dołączyć i też z niego śmiać. Możemy to zobaczyć w jakichś szkołach i zawsze do końca świata, o ile będą istnieć te okropne instytucje pod tytułem szkoła państwowa, będziemy mogli obserwować te sceny, kiedy jest zawsze grupa ludzi popularnych, która się znęca nad jednostką albo jakimiś małymi grupkami ludzi innych, dziwnych, krzywych, nienormalnych i tak dalej, i wyśmiewałem się z nimi. Wszyscy razem się wyśmiewałem z nich, z tych słabych. I to jest to samo zjawisko. Właściwie nie ma, jak się jeden człowiek z drugim spotka, jest tylko dwóch, to rzadko się tak zdarza, żeby ten jeden jest silny i piękny, a drugi jest słaby i brzydki. Nie zdarza się tak często, żeby ten jeden silny i ładny śmiał się albo znęcał nad tym słabym i brzydkim. Zwykle oni się dogadują, albo nawet się mogą tam zaprzyjaźniać, ale jeżeli już jest dwóch silnych i jeden słaby, albo może odwrotnie, ale raczej w tą stronę, jest, że jest dwóch silnych albo trzech, to już się dzieją mechanizmy grupowe. Jeżeli zobaczycie gówniarskie zachowania w Anglii, tu gdzie ja jestem teraz, w roku 2024 w McDonaldach można obserwować, i każdy, kto tu mieszkał długo, to albo widział, albo słyszał, albo wie o tym, że jest plaga gówniarzerii, młodych ludzi, którzy chodzą do McDonalda i nie szanują nikogo i niczego, robią co im się podoba, są bardzo agresywni i nikt im nie może nic zrobić. Ale nigdy nie słyszałem, żeby pojedynczy taki gówniarz wchodził do McDonalda i tak się zachowywał. Nigdy. Zawsze grupami. Zawsze. W 100%. Nie słyszałem żadnego przypadku. No, może gdzieś jest jakiś wyjątek, ale on się rzadko zdarza i mało kto o nim opowiada. Nie dlatego, że jedna osoba jest jakaś niegroźna albo nie wiem, że słabiej, jest mniej agresywna. Chodzi o to, że nie włącza się mechanizm, dopóki nie ma grupy ludzi. No i to jest to, co czyni ludzi złymi. I to jest bardzo trudne do zaakceptowania, że źródło zła w nas, już mówiłem o tym w innym odcinku, ale to jest strasznie ważne, więc powtórzę tu też, bo to tłumaczy wiele rzeczy. Więc źródło zła jest nie w pojedynczym człowieku, nie w tym, że ja mam w sobie chęć sadystyczną torturowania innych, tylko w chęci dostosowania się do grupy. To jest zło, to jest taki grzech pierworodny człowieka, który jest w jego naturze, że człowiek jest owcą, człowiek jest zwierzątkiem stadnym. Żeby był zwierzęciem stadnym, to jeszcze pół biedy. Najgorsze jest, że jest istotą rozumną, jednocześnie stadną, bo to sprawia, że bycie wśród innych zaraża go zachowaniami, za które odpowiedzialność rozprasza się na całą grupę. Nie, jeżeli jest 10 osób i 9 osób zaczyna wybijać szybę, a ty jesteś 10, to też sobie wybijesz szybę. Nie wiadomo, kto zaczął. Tak naprawdę ważne jest tylko, kto zaczął, a potem to już tłum działa sam, automatycznie się dzieje zło. Więc jak się raz zaczyna dziać zło tłumne, to już potem wina jest niczyja, wina jest tłumu i zło się wzięło znikąd. Można powiedzieć, że zło się wzięło od tego pierwszego, kto zaczął. Może, może nie. Zwróćcie uwagę, jak Jezus kiedyś wykorzystał ten mechanizm, wiedział o tym, że to tak dziwnie działa, że tłum robi to, co tłum robi, a nie to, co indywidualny człowiek chce robić. Kiedyś przyprowadzili do niego kobietę, nie? Którą przyłapano na jakimś grzechu karanym śmiercią. Nie? I czekali, że też ją skaże, że ją potępi, a Jezus nie chciał jej potępić, milczał, pisał sobie coś na piasku i jak się domagali, to powiedział, kto pierwszy z was, kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Jezus wykorzystał dokładnie ten sam mechanizm stadnego myślenia ludzi przeciwko nim, bo wiedział, że nikt pierwszy nie rzuci, bo wszyscy czekali na wszystkich, aż na tego pierwszego. Gdyby już parę osób rzucało, to by wszyscy dołączyli, ale ponieważ nie było pierwszego, nikt nie rzucił i poszli sobie do domu, zawstydzeni ogólnie wszyscy. No, więc jakby wykorzystał ten mechanizm po to, żeby każdy musiał zostać sam. By przestali zachowywać się jak tłum przez to, co powiedział, bo to absolutnie genialne od strony socjologiczno-psychologicznej, że jednym zdaniem można zabić całą grupę, bo przyszli ludzie nakręceni, gotowi, żeby razem kogoś zabić, tłumnie i zadowoleni, bo odpowiedzialność już nie jest moja za zabójstwo, tylko 100 osób w tłumie. I Jezus jednym zdaniem sprawił, że każdy został sam nagle, i nie mógł się powołać na to, że inni coś robią, bo Jezus powiedział o jednej osobie, nie powiedział wy, tylko jeden z was, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Więc do każdego trafiło, że on teraz mnie wybrał, ja stoję sam bez wsparcia z grupy. I ja nie mogę rzucić kamieniem, bo teraz to ja rzucę kamieniem, a nie my rzucimy kamieniem. Bardzo, bardzo mądra rzecz, warta do uczenia się. Na przyszłość się może w życiu przydać nieraz, bo no, złe rzeczy, które nas spotykają, bardzo często będą nas spotykać z powodu tłumu, a nie z powodu jednego człowieka. Albo przynajmniej dwóch ludzi, no już to już jest jakiś tłum, albo trzech. Wszystko jedno. Już ważne, żeby było więcej ludzi i oni zło między nimi się pojawia w ich grupowym myśleniu. No i teraz, wracając do sytuacji z ukrzyżowania Jezusa i sądu jeszcze nad Jezusem. To była sytuacja, kiedy tłum zrobił taką presję, że Piłat nie miał wyjścia i musiał się poddać tej presji, no bo jego władza była naprawdę minimalna. Jeżeli się zastanowić, Jezus miał absolutną rację, że ten człowiek nie ma żadnej władzy, poza tym, że poza władzą, która pochodzi z systemu. A ponieważ system był tak skonstruowany, że on nie miał tutaj wyjścia, mógł tylko umyć ręce i zrobić to, co system każe, to był jego taki znak, nie? Że umył ręce i powiedział, ja nie jestem winny, ja osobiście nie jestem winny śmierci tego człowieka, w innej Ewangelii tak jest, no powiedział, ale go skazał, bo tak naprawdę system go skazał, sytuacja, polityka, wszystkie mechanizmy międzyludzkie, a nie on osobiście. Więc to jest jedyne, co mógł zrobić. Nie było żadnej innej alternatywy realistycznej w tym przypadku. Ale tłum miał wielką rolę w tym grał. No i teraz, co się dalej dzieje? Tłum już jest nakręcony. Jak to się w ogóle zaczęło, że się nakręcił? No to jest... To jest bardzo ciekawa sprawa, tylko że o tym już nie wiemy, bo to Biblia, to przynajmniej ta część historii, to nie jest rozprawa socjologiczno-społeczna i nie wyjaśnia wszystkich aspektów tego, co się działo, tylko kronika i to uproszczona, tam się skupia tylko na faktach. Tyle wiemy, że tłum się tak zachowywał, jak zwykle tłum się właśnie zachowuje, kiedy raz się nakręci. I ludzie byli w tym szale, w tym tłumnym jakimś wspólnym szaleństwie, i wszyscy się zarażali nawzajem tym, że ten Jezus teraz to jest obieg wszystkiego, co najgorsze. I wszyscy dostosowali się do sytuacji i nawet jest tam wskazówka, że łączyli się, czuli wspólnotę w tym męczeniu jednej osoby. Jest w tym coś bardzo, bardzo obrzydliwego zachowaniu. To mi się kojarzy z takimi sytuacjami, jak, nie wiem, dawniej byli tacyś gówniarze, nie? I latali i łapali kota. I potem go wspólnie męczyli i to wspólne męczenie kota, no tam wiecie, rozpruwali go i w ogóle. Były takie głupkowate zabawy podwórkowe z dawno, dawno temu. Ale z książek albo z opowieści, no nie widziałem, ale podobno były. Ale wiem, jak to działa, nie? I to działa tak, że to łączy ludzi, nie? Że oni są potem już związani wspólnym, silnym przeżyciem na zawsze, nie? Albo wspólnym robieniem czegoś złego, co się rozkłada na wszystkich. Bardzo łączy ludzi. I zbliża do siebie. Więc w tej sytuacji nawet Rzymianie się zachowali, żołnierze rzymscy zachowywali się tak samo jak tłum żydowski. Wszyscy skupili się na tym, żeby śmiać się z tego jednego gościa i skupili, zapomnieli o wszystkim, co robił przez 3 lata, zapomnieli, kim był, co mówił, w ogóle nic ich nie obchodziło, bo skoncentrowali się tylko na tym, żeby się śmiać z niego, że jest jakimś królem, że podaje się za nie wiadomo kogo, że leczył wszystkich, a sam się nie może wyleczyć, że ratował wszystkich podobno, a sam się nie może uratować, i wszyscy się z niego nabijali. No bo wiesz, ty z niego nabijesz, to wszyscy się śmieją z twojego dobrego żartu, więc każdy chce się trochę dołożyć, żeby jeszcze lepszy żart walnąć przeciwko tej jednej ofierze, żeby wszyscy się czuli razem lepiej. No, jest taki efekt. I to właśnie miało miejsce. I teraz dochodzimy do sytuacji, już do tego momentu, kiedy tak, żydowscy obserwatorzy, zwykli ludzie, się śmiali z Jezusa, obrażali go, nabijali się, już wszyscy ich to nakręciło. Już się, nikt nie pamiętał, że dobry, niedobry, nieważne. Teraz już jesteśmy w akcji zamęczenia na śmierć kogoś, wyśmiania się do reszty, bo już wszyscy się zgodzili, że tak trzeba. Rzymianie, rzymscy żołnierze też się z niego nabijali. To też jest, no niby to można się spodziewać po rzymskich żołnierzach pewnie tego samego, ale to też jest trochę dziwne już, że tak się zarazili, bo Rzymian nie obchodziły te wszystkie zabobony żydowskie, jakieś tam sprawy z kto jest prorokiem, kto nie. Oni w ogóle nie pogardzali całym tym żydowskim podejściem, ich religią i wszystkim. Ale też się nabijali. No nie wiem, czy się tak z każdego nabijali z drugiej strony, jak z Jezusa wtedy, ale na pewno była, ewidentnie była atmosfera nakręcona, presja, żeby potępić tą jedną ofiarę. Zobaczcie jeszcze na jedno zjawisko, które miało miejsce pod tym kątem presji tłumu. Parę godzin wcześniej, jak Jezus jeszcze był wolny, na wolności i jadł ostatni raz Paschę ze swoimi uczniami, to wtedy powiedział do niego Piotr, jego uczeń kluczowy, filar taki tego, powiedział, Jezus mu raz powiedział tak, że jak się już nawrócisz, nie, to wtedy wspieraj innych, pomagaj, wiesz. A tu się Piotr oburzył i powiedział, jak to, jak się nawrócę? Ja się nawrócę, ja jestem już tak nawrócony, że ja pójdę z tobą na śmierć do więzienia. A Jezus popatrzył na niego trzeźwiejszym wzrokiem i powiedział, tak mówisz, ale ja ci mówię, że zanim zapieje kogut, to zaprzesz się mnie 3 razy. Nie, to słynne, że zanim kur zapieje, nie wiem czemu kur, kogut zapieje. Znaczy, zanim będzie poranek i koguty. Ja tam powiem, koguty? No musiały być, skoro piały. No. I rzeczywiście tak się zdarzyło, jest opisane to, jak ktoś tam podszedł do niego. Pamiętacie, jaki klimat jest cały czas najeżdżania, presja wszystkich, żeby najechać na tą ofiarę. I co chwilę ktoś do niego się doczepiał, no 3 razy, że zna, że był razem z tym Jezusem, tym właśnie fałszywym tamtego, co tam wszystkie bluzgi na niego, że on był z nim. I teraz Piotr tak się wystraszył presji tłumu w tej sytuacji, tak bardzo nie chciał być ofiarą, na którą cały świat najeżdża. Już się wszyscy zgodzili, że on będzie skazany, że on jest winny, że on jest najgorszy, że się wyparł. Automatycznie to zrobił. Jak to jest możliwe? To jest Piotr. 3 lata z nim chodził, nie? I zobaczcie sobie, pomyślcie sobie, jedyny powód, dla którego Piotr się wyparł automatycznie, za każdym razem, jak ktoś powiedział, to jest, że albo jakoś się nastawił psychicznie, żeby, nie wiem, żeby kombinować albo co, albo się bał. Ale ja myślę, że to nie było w ogóle świadome. To, no bo wiemy, jak ludzie się w takich sytuacjach zachowują, są zaskoczeni. Więc zaskoczony sytuacją zareagował odruchowo, a odruchem człowieka jest to, że boi się tłumu. Nie, że boi się jednej osoby. Jakby to była jedna osoba, powie, byłeś z nim, powie, no i byłem, i co? No i co z tego? No to teraz tu siedzę. Ale on się przestraszył ewidentnej presji wszystkich. Wszyscy się na niego patrzą, nie? I już wiedzą, już widzą, że jest podejrzany. I tam jest napisane, że on się bardzo ostro bronił. On się tak mówi, ja absolutnie, ani trochę, ja nie. Dajcie mi święty spokój, co wy? Nie? No to też wszystko ja znam z życia, nie? I pewnie wszyscy znamy, bo chyba, że ktoś jest bardzo, bardzo młody albo się wychowywał w jakimś kloszu, ale jak ktoś był choćby w szkole w Polsce, jedyny chyba pożytek całej tej instytucji jest taki, że możemy sobie poobserwować patologiczne zachowania społeczne w szkole. I takie właśnie zachowania pewnie widzieliście w szkole, nie? Jak ktoś, już się wszyscy wiedzą, nad kim się mają znęcać i teraz wybierają jeszcze drugą osobę i mówią, a ty też jesteś taki jak on i każdy się broni. I jeszcze ci, co są zaatakowani, oni zwykle w takich okolicznościach próbują napluć jeszcze gorzej na tą ofiarę niż wszyscy. Nie? No, więc tak było. Więc dlatego Piotr był w tej samej sytuacji. To jest bardzo realistyczne są te sytuacje, które są opisane w Biblii. Pamiętacie, Biblia opisuje to wszystko bardzo skrótowo, jako same fakty. Ale jak się zastanowić nad tym, co się działo, to bardzo łatwo, no dobra, nie jest łatwo. Trzeba mieć trochę jakby takie spojrzenie, ja wiem, realistyczne na tą całą sytuację, założyć, że to faktycznie miało miejsce. Jak się zastanowisz, dlaczego ci ludzie tak postępowali, to wytłumaczenie się znajdzie w naturze człowieka. W socjologii, w psychologii, w tym, jacy ludzie są. To jest naprawdę bardzo realistyczne, co tam się wyprawiało. No. No i teraz, widać po tym już, co zrobił Piotr, nie? Że na koniec ten kogut zapiał, Jezus się na niego popatrzył, a Piotr się zorientował, co się dzieje i, no, i był wrakiem człowieka. Nie? Miał traumę i psycholodzy musieli mu terapię robić na pewno, bo zrobił coś, co ten... Na pewno się dziwił też. Gdzieś częścią tego jest na pewno zdziwienie. Jak mogło się tak stać, że ten człowiek, jednak odważny przecież, tak się aż zachował. I dla mnie to jest znowu potwierdzenie, jak silną siłą, jak wielką, ogromną, może najsilniejszą rzeczą, siłą jest presja tłumu i statne zachowanie ludzi. To jest źródło zła. I teraz wracamy do sedna tej sytuacji, znaczy sedna tego odcinka, czyli dochodzimy już do sytuacji, kiedy no, cały czas już w tym klimacie ten Jezus potępiony jest przez wszystkich, wszystko wzmocnione przez te grupowe mechanizmy, już jest na krzyżu i egzekucja trwa i obok niego, i tam jest opis w Ewangelii Łukasza, że znowu wszyscy żołnierze nabijali się z niego, no Żydzi, którzy tam stali, nabijali się z niego, zwierzchnicy, przełożeni, uczeni w piśmie, nabijali się z niego, wszyscy się nabijali z niego. I nawet gość, który razem z nim wisiał, też się nabijał z niego. I to jest niesamowite, bo w sytuacji, kiedy już jesteś na krzyżu, bierzesz udział w egzekucji, tak samo cię torturują, jak chłopa, z którego wszyscy się śmieją. I nawet w tej sytuacji presja jest tak silna, że człowiek na krzyżu dalej chce być częścią tłumu. Nie chce być ofiarą tłumu, bo tu jest wybór, który jest bardzo silny, jednym z najtrudniejszych wyborów, które człowiek ma. Albo być akceptowanym przez ludzi, wszystkich, albo zrobić coś dobrego, ale zostać sam. To jest najbardziej kluczowe w tym miejscu, bo to jest, mówię, najsilniejsza siła. Jeżeli ktoś mówi, że nie wie dalej, o co chodzi, przypomnijcie sobie, bo COVID był 3 lata temu, czy 4, niedawno, i przeżyliśmy to, i tam było widać te same mechanizmy na żywo. Mogliśmy to wszystko przeżywać. Albo być akceptowanym przez wszystkich, bo tak się przynajmniej wydawało, albo się postawić i zostać sam. No i widać było, że wszyscy, wierząc, czy wierzyli, czy nie wierzyli w tego COVID-a, że to taka wielka zaraza, ale wszyscy maski, wszyscy się dostosowywali, wszyscy siedzą w domu, poza nielicznymi wyjątkami właśnie. I to są ci ludzie, o których można powiedzieć, tylko tych, którzy się aktywnie jakoś buntowali, albo choćby pasywnie, ale w widoczny sposób, tylko o nich można powiedzieć, że to są w miarę porządni ludzie. Cała reszta to jest hołota, taka sama jak ta hołota, która była w czasie, jak była egzekucja Jezusa. Czyli tak zwani zwykli ludzie. Inaczej mówiąc, najgorsze, co istnieje. Najgorsi ludzie, źli ludzie, to są zwykli ludzie, a ich zwykłość polega na tym, że presji tłumu się poddajesz, że ona jest tak ważna dla ciebie, że zrobisz wszystko, co każe tłum, co robi tłum. Tłum robi dobre rzeczy, ty robisz dobre rzeczy, tłum robi złe rzeczy, robi złe, ty robisz też złe rzeczy. To są zwykli, normalni ludzie. I to są ludzie najgorsi. Jeszcze raz mówię, nie żadne Hitlery czy coś, nie ludzie, którzy mają, może mają jakieś zło w sobie, sadyzm, nie wiadomo co, cieszą się ze zła, tylko zwykli ludzie, zwykłość człowieka i normalność człowieka jest gorszym złem niż takie zło, które pochodzi z twoich jakichś wewnętrznych pragnień. Tak pokazuje historia, sytuacja i zwłaszcza ta historia tu o Jezusie. I teraz przechodzimy do tego Bolka, od którego się zaczęło. Więc Bolek jako jedyny w całej tej sytuacji, no dobra, nie jedyny, bo jeszcze były na przykład w innej Ewangelii powiedziane, że tam byli jego bliscy uczniowie. No właśnie Piotr, który już tam trochę poległ, ale były kobiety i one były bardzo odważne. Się okazuje, były pod tym krzyżem i no nie bluzgały na niego, były, chociaż też to było dla nich groźne, bo można w każdej chwili ktoś mógł je znowu dołączyć do tych ofiar i nie wiadomo, co by było, ale one, to byli nieliczni ludzie, nie? Ale większość ludzi już była w tej grupie potępiającej. Jeden wyjątek, o którym jest mowa w Ewangelii Łukasza, to był ten Bolek, który powiedział, opierniczył tego gościa, bandytę, widocznie się może znali, który wisiał na tym krzyżu, po drugiej stronie Jezusa, więc go opieprzył, powiedział, że słusznie zostali skazani i zwrócił się do Jezusa mówiąc, pamiętajcie, że to jest człowiek, z którym się już nikt nie chce zadawać, to już jest czarna owca, potępiona. Dotknięcie go grozi, że się, wiecie, jak Żyd w czasie II wojny światowej w Niemczech, że nie możesz już dotknąć, nie możesz popatrzeć na niego, nie możesz zagadać, bo to już jest człowiek skażony. Nie można się do niego w ogóle zbliżać, żeby cię nikt nie posądził, że masz z nim cokolwiek wspólnego. To już jest człowiek zaraza. Wszystko, co najgorsze, jest z nim związane i każdy się boi choćby zbliżyć do niego. I w tej sytuacji, pamiętajcie o tym, w jakiej to było sytuacji, skazany na krzyżu Bolek mówi do niego, bezpośrednio zwraca do Jezusa i mówi, Panie, żebyś wspomnij o mnie, jak będziesz w swoim królestwie. To też mówi, że z tego wynika, że wierzył w to, co Jezus mówił o sobie i nazwał go Panem, więc tutaj już mamy wyjaśnienie i odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus powiedział potem, będziesz ze mną w raju. Ale z jednego zdania ciężko wniosek wysnuć, czy to człowiek już był nawrócony, czy tylko sympatyk, czy w ogóle tylko jakiś miał szacunek do wariata jakiegoś, bo ten większość ludzi uważała Jezusa za wariata w tej sytuacji. Tego się z niego śmiali, nie? Że to jest człowiek ciężko nawiedzony, nie wie co mówi, wariat po prostu, no i mówię, wszystko co najgorsze. Ale ten jeden Bolek wiszący na krzyżu w czasie egzekucji odniósł się do Jezusa z szacunkiem. Już samo to jest tak ogromną różnicą między zachowaniem jego a wszystkimi innych, że już może już nawet to samo wystarczy, żeby Jezus go wyróżnił, zaakceptował jako jednego ze swoich uczniów. Nawet nie wiem, czy to nie był w ogóle powód, bo właściwie ten Bolek to tak znowu dużo nie powiedział. Nie powiedział, że chce być chrześcijaninem, nie powiedział, że uważa Jezusa za Mesjasza wprost. Powiedział do niego Panie. No nie by powiedział Panie, no ale też mówię, proszę Pana. Panie się mówi do ludzi, no, że nie w tego, do rabinów w ramach szacunku można powiedzieć Panie. To jeszcze nie jest dokładnie, nie wiadomo, czy to chodzi o to, że chciał zostać jego uczniem. Nie jest tam mowa o tym, że chciał zostać jego uczniem w ogóle. Powiedział, wspomnij w swoim królestwie, jak będziesz. Nie wiemy, czy to powiedział coś tak na wszelki wypadek, czy naprawdę wierzył całe życie. Nie powiedział nic też do tego drugiego bandyty, że jest uczniem Jezusa, albo że wierzy w Niego. Po prostu powiedział, że to jest człowiek sprawiedliwy i niesprawiedliwie został osądzony, jest niewinny. Więc czego na niego się drzesz, na niewinnego człowieka? A do Jezusa się już zwrócił, żeby pamiętał o nim, jak będzie w tym swoim królestwie. Więc w coś tam wierzył ten Bolek, może na wszelki wypadek stwierdził, że jeżeli ten Jezus mówi prawdę o tym swoim królestwie, cokolwiek by było po śmierci, to lepiej, żeby być po jego stronie. Więc tak naprawdę dziwne jest to, że nie samo to, że Jezus go pochwalił, bo chwalił wielu ludzi za wiarę, za to, że coś mądrego zrobili, dobrego czy co, ale to, że Jezus aż taką nagrodę powiedział za aż tak mało przekonujące świadectwo. No bo tak naprawdę nie udowodnił niczym ten Bolek, że w ogóle będzie wierny Jezusowi, że zostanie chrześcijaninem, że od tego momentu już nie będzie kraść, zabijać, mordować. Nic nie wiadomo, bo nie miał okazji się nawet wykazać. Był nieprzetestowany, niesprawdzony, więc dlaczego taka obietnica, gwarancja, że dzisiaj będziesz ze mną w raju? Ja cię biorę. Wziął go. Za nic. Nawet nie za jakąś formułkę odmówioną, jak to protestanci lubią powiedzieć, że trzeba powiedzieć, że Panie, wejdź do mojego serca, czy coś tam, czy no jakieś tam to są, już nie pamiętam, jak to leciało. Wiecie, mamy takie uproszczone formułki, czy coś. Ale Bolek tego nie powiedział wcale. Powiedział tak dosyć ogólnie. Więc co wyjaśnia to? Też się zastanawiałem, dlaczego aż taka obietnica, skoro nic nie zrobił, nic nie pokazał. Przecież pamiętajcie też, że w Biblii jest bardzo często Jezus podkreśla, że nie ten, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, tylko ten, kto robi wolę Ojca. No sam tak powiedział. A tu nagle mamy sytuację, kiedy ktoś powiedział raz do Niego, Panie, Jezus mówi, dobra, chodzisz. I wydaje się to dziwne trochę, że aż tak. Jezus jednak patrzy na czyny, które mają potwierdzać deklarację, a nie na same słowa, które są tylko na razie słowami. No, dlatego wyjaśniał, że ważne jest to, co człowiek robi, że to świadczy o tym, że ktoś należy do Jezusa, jest chrześcijaninem, a nie to, że sobie mu powie albo się zapisze do kościoła. No, a i tu mamy właśnie do tego taką wyjątkową sytuację, że zapraszam do raju za to tylko, że się do mnie odezwałeś, albo że ten. No więc ja tu widzę teraz, jak już rozumiem tą koncepcję, skąd się bierze zło, dlaczego ludzie są źli. Teraz to nagle otrzeźwiło mnie troszeczkę i chyba zrozumiałem. No przynajmniej tak mi się wydaje, że lepiej to rozumiem, bo fakt, że Bolek, ciągle Bolek mówię, niech będzie dalej Bolek, więc fakt, że ten Bolek sprzeciwił się całemu światu w tym momencie, kiedy wisiał, że nie poddał się presji tłumu, która kazała potępić tego obok niego wariata i fałszywego proroka, i jak tam jeszcze wszyscy nie mówili, że powiedział do całego świata, do wszystkich Żydów, do Rzymian, do zwierzchników i do żebraków, do wszystkich powiedział, walcie się, nie obchodzi mnie wasza opinia, ten człowiek jest niewinny, wszyscy to wiemy, bo wszyscy to wiedzieli. Przecież to jest najgorsze. Judasz też. Judasz wiedział, że jest niewinny, zwykli ludzie wiedzieli, że jest niewinny. No, on był sławny, był jednak Jezus w okolicznościach, z tego, że uzdrawiał, uczył, robił same dobre rzeczy, nic nikomu złego nie zrobił. Zwierzchnicy dobrze wiedzieli, że nic złego nie zrobił, tylko politycznie był niewygodny, byli trzeźwi tutaj. Rzymianie wiedzieli też, że jest niewinny, bo Piłat go chciał cały czas ratować. Więc wszyscy wiedzieli, że jest niewinny, a wszyscy się zachowywali, jakby był winny, bo ta presja po prostu im kazała. Wszyscy się zdecydowali, żeby zrzucić na niego winę całego świata w tym momencie. I ten jeden, Bolek, nie poddał się temu, sprzeciwił się temu i stwierdził, że niewinny człowiek to jest niewinny człowiek i ja się zachowam zgodnie z prawdą czy coś. I to jest bardzo trudne do zrobienia w praktyce. Jak ktoś próbował, to wie. Jak ktoś nie próbował, zapraszam, bo to dopiero wtedy się czuje, jak strasznie trudno jest zrobić to, co Piotr mówił, że zrobi. Jak bardzo się wydaje, że ty jesteś w stanie sprzeciwić się presji tłumu, kiedy tłum raz sobie obzdura, że ktoś jest winny, albo że trzeba go maltretować. No Piotr mówił, że mnie nie obchodzi tłum. Wszyscy cię potępią, ja cię nie potępię. Pójdziesz do więzienia, pójdę za tobą. Skażą cię na śmierć, ja pójdę na śmierć z tobą. Tak Piotr powiedział do Jezusa i wierzył w to. No przecież nie kłamał, nie okłamał go. On w to naprawdę wierzył. Nikt nie ma wątpliwości, że w to wierzył. Nie? Z opisu, że w to wierzył. Nigdy mu nikt nie zarzucił, że był obłudnikiem, fałszywy czy coś. Był narwany albo głupi, bo był młody. Nie rozumiał jeszcze, jak działa człowiek, jak on sam działa, nie rozumiał. To tak. Ale uczciwie powiedział. I nie zdawał sobie sprawy z tego, jak trudno będzie, kiedy przyjdzie co do czego, sprzeciwić się presji tłumu. A Bolek to zrobił. Zrobił coś niemożliwego dla wszystkich innych. Dopiero później, kiedy ludzie otrzeźwieli, bo się zaczęło, zrobiło się ciemno, jakieś dziwne zjawiska się zaczęły pogodowe, zaczęli się bać. I wyszli z tej presji tłumu i nagle zobaczyli, co myśmy zrobili. Coś tu nie gra. I tam jest napisane, że setnik, na przykład dowódca rzymski, takiego średniego znowu szczebla, niskiego chyba nawet, powiedział, ten człowiek był sprawiedliwy, nie? Powiedział to głośno. Wyszedł z tego presji tłumu i zaczęli ludzie mówić głośno, dobra, on był niewinny. Myśmy wszyscy wiedzieli, że on był niewinny, ale ja już mówię głośno, dobra, koniec tego cyrku, tego teatru, nie będziemy udawać, że wszyscy go skazujemy, że jest najgorszym, że jest wariatem. Nie był wariatem, otrzeźwieli później, ale wtedy, w momencie tego szaleństwa psychologii tłumu, wszyscy mówili jedno. Jeden Bolek powiedział tą prawdę, którą wszyscy gdzieś tam wiedzieli. Myślę sobie, że samo powiedzmy jeszcze sprzeciwienie się tłumowi, co jest bardzo jakimś wybitnym zachowaniem i świadczy o szlachetności ducha i sile wewnętrznej na pewno, ale niekoniecznie świadczy o tym, że ktoś się nawrócił. Albo że jest uczniem Jezusa, no bo co ma jedno do drugiego? To są dwie różne sprawy. Ale świadczy o tym, że jest ktoś mocno przekonany w tym, co mówi, nie? Bo go to kosztuje postawić się wszystkim, całemu światu i powiedzieć coś, w co się wierzy w takiej sytuacji, oznacza, że to jest człowiek, który nie patrząc na wszystko, na jakąkolwiek presję, zrobi to, co mówi, to, co uważa za słuszne. Więc to, że powiedział do Jezusa, że tam wspomni o mnie, ale tylko w połączeniu z kosztem, jaki poniósł, mówiąc to, że sprzeciwił się tej całej presji. Tylko te dwie rzeczy razem połączone, myślę, że to sprawiło, że Jezus zaakceptował go jako jego ucznia, jakby jako wystarczająco, żeby kogoś po jego stronie, który zostanie po jego stronie na bank. No bo rzeczywiście, pomyślcie, gdyby teraz Bolka zwolnić z tego krzyża, po tym, co zrobił, po tym, jak się zachował i co powiedział, czy on nie zostałby uczniem Jezusa, co by mogło sprawić, żeby przestał nim być, skoro w takiej sytuacji nie poddał się presji innych, ani swoim, ani niczym, co nie poddał się, no bo człowieka, powiedzmy takiego Bolka, kusi zawsze coś albo w nim, albo z zewnątrz. W nim go by kusiło, że nie wiem, boli go, chciałby się wyżyć na kimś, bo jest w takiej sytuacji. No ten jego kolega tak właśnie zrobił i też bluzgał na tutaj kogoś. No bo się, nie wiem, poczuł lepiej czy co, bo w sytuacji jak cię boli, to już nie patrzysz, co robisz trochę, tylko chcesz mieć jakąkolwiek ulgę. Więc coś w nim go kusiło i Bolek potrafił przezwyciężyć to. I teraz otoczenie wszystkich kusiło, to, co wszyscy się zgadzają, że obok ciebie wisi wariat, i musisz się temu też sprzeciwić. I też się sprzeciwił. Więc ktoś, kto potrafił, udowodnił, że może się sprzeciwić złu w sobie i złu z zewnątrz, no to myślę, że taki człowiek można zaakceptować, że on już na pewno, jak coś zdecydował, to już to zrobi. Bo już nie ma nic, co by go mogło złamać właściwie. A przynajmniej no, mała szansa. No i tak to jakoś teraz widzę, bo doszło mi to nowe spojrzenie, skąd się bierze zło. No jak sobie tak popatrzycie, to wyjaśnia to sporo innych rzeczy, które w Biblii widać i były niezrozumiałe, a teraz są zrozumiałe, a zrozumiałe są dlatego, bo wiemy, że zło ludzi wynika z ich stadności. No bo wynika. Albo stąd się bierze, tam się gdzieś rodzi. Jedno spostrzeżenie na przykład takie, pamiętacie, że Jezus jeszcze powiedział właśnie już na tym krzyżu, że wybaczcie, modlił się do Boga i powiedział, że wybacz im, bo nie wiedzą, co robią. Nie? I to zawsze też wcześniej myślałem, że to takie szlachetne, ogólne stwierdzenie Jezusa, które świadczy o tym, że był dobry czy coś. Ale w tym jest więcej. Teraz to widzę, że w tym jest więcej, co powiedział, bo możemy zadać pytanie, do kogo on mówił, o kim on mówił, komu wybaczcie właściwie i kto nie wie, co robi. Bo sobie myślimy, no wszyscy, albo nie wiem, ogólnie, nie ma ogólnie, kto konkretnie. No i myślę sobie, że tam, no tak z tekstu nie wynika dokładnie kto, ale na pewno Rzymianie, którzy go krzyżowali, tak, bo nie wiedzą, co robią w ogóle, to prawda. Tłum nie wie, co robi. Też nie wiedział, co robi ten tłum. Ten tłum leci za innymi ludźmi. Ludzie, przeciętny człowiek z tłumu, który rzucał w niego zgniłymi kalafiorami, nie robił to dlatego, że go jakoś osobiście Jezusa nienawidził albo go nim pogardzał, tylko dlatego, że wszyscy rzucali. Ten człowiek był pod presją tłumu, bo uważał tłum za najwyższą wartość w swoim życiu. To jest tak zwane normalne zachowanie człowieka. Stadne, mówię, najgorsze, co jest, źródło zła. Ale no, tak normalny człowiek działa. Ta normalność kazała mu to robić, co wszyscy, bo taka jest norma, no to tak się zachowujemy. Więc Jezus powiedział o nim też na pewno, że nie wie, co robi. Bo to prawda, on nie wie, co robi. I właściwie wszyscy inni też, poza zwierzchnikami, oni wiedzieli, co robią. Piłat no, też wiedział, co robi. Ludzie gdzieś tam, nieliczni, wiedzieli, co robią, ale reszta, większość naprawdę nie wie, co robi. I kluczowe w tym jest to słowo wiedzieć, co robisz. Bo ludzie nie idą za tym, co wiedzą, kiedy coś robią zazwyczaj. Idą za tym, co czują. Odruchy ich prowadzą. Te odruchy dostosowywanie się do tłumu. Gdyby się człowiek zastanowił, co ja robię, czy ja wiem, co ja robię, to by tego nie robił, gdyby za tym szedł. Przecież to był nonsens. Nawet jeżeli się uważa, ktoś nie lubi Jezusa, to na pewno nikt by go przy zdrowych zmysłach nie skazał na śmierć w torturach. Taki ktoś nie zasługuje na takie traktowanie. Więc żaden człowiek, który się kieruje wiedzą, rozumem, myśleniem, nie mógłby się zachowywać tak jak ludzie dookoła Jezusa, którzy wtedy byli. Dlatego Jezus powiedział, żeby im wybaczyć, bo nie wiedzą, co robią. Oni to nie robią świadomie. Oni czują, co robią. Ale Jezus nie powiedział, wybacz im, bo nie czują, co robią. Oni czują, co robią, ale nie wiedzą. Więc to jest też taka, widzę w tym zdaniu, wyższość jednak myślenia rozumnego człowieka, byciem jednostką rozumną i myślącą nad czuciem. No, czyli odwrotność tego, co mówi większość filmów o tym, takich baśniowych, bo mówią, że trzeba kierować serduszkiem, czuć i być miłym, tak jak wszyscy, bo świat jest miły. No ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Świat jest zły i nie wynika to dlatego, że ludzie mają jakieś złe w środku, straszne intencje. Świat jest zły dlatego, że ludzie są normalni. Za dużo ludzi jest normalnych i zwykłych. Rozumiem przez to, że kierują się byciem normalnym jako nadrzędną wartością. Byciem w stadzie, byciem akceptowanym przez ogół, że to jest dla nich wyznacznik tego, co jest dobre. I to jest najgorsze, myślę sobie, zjawisko, że tak się porobiło, że teraz za to, co dobre, uważamy to, co się ludziom podoba. To, co ogólnie jest przyjęte w ramach normy zachowań. Zresztą zawsze tak było. Może teraz to jest bardziej widoczne, bo więcej wiadomo, bo jest i internet, i wiedza, i różne rzeczy. Można też się łatwiej dojść do tego i zrozumieć, że są takie zjawiska wśród ludzi. No. Ale co z tego wynika? No nie wiem, dla mnie wynika wniosek taki, żeby być jak najmniej normalnym, bo ludzie normalni są źli. Zastanowić się też bym chciał nad tym, jak to możliwe, że taki bandyta zachował się tak inaczej niż wszyscy pozostali, nie? Bo tam byli przeróżni ludzie, wszyscy go potępiali właściwie, tylko parę osób się mogło powstrzymać, a to był przedziwny wyjątek, taki bolek, który skazany za słusznie za to, co robił w życiu, był jednak na tyle silny, że potrafił pokazać środkowy palec całemu światu i odezwać się przychylnie do Jezusa i nawet wziąć pod uwagę, że Jezus być może ma rację. Nie musiało to być jakaś taka przekonanie takie strasznie silne, nie? Że ja już wiem na pewno, przestudiowałem wszystko i wiem, że Jezus jest Mesjaszem. Tego nie powiedział, ale nie musiał. Ta siła przeciwstawiania się złu, które płynie ze statnych zachowań, była tak cenna dla Jezusa ewidentnie, plus przychylność taka do Niego. Te dwie rzeczy w połączeniu były tak ewidentnie ważne dla Jezusa, że powiedział, będziesz gdzieś ze mną w raju. I to jest chyba jedyna osoba w całej Biblii, tak sobie myślę, która dostała gwarancję od Jezusa, że na pewno na 100% będą w raju. Nie? Bo inni mają obietnicę, ale ona jest jakaś zawsze warunkowa, bo tym warunkiem jest oczywiście, żeby wytrwać do końca. Według Biblii do tego raju się dochodzi, no, na sposób tradycyjny, czyli będziesz człowiekiem idealnie dobrym, nikt nie daje rady, albo na krzywy ryj, czyli zostajesz chrześcijaninem i jesteś uczniem Jezusa. Ale warunek jest w tym oczywisty, musisz zostać do końca uczniem Jezusa. Możesz się zawsze wypisać z jego bandy i chodzi o to, żeby wytrwać do końca. Dlatego Jezus obiecuje to pod warunkiem, że po prostu cały czas zachowasz tą umowę, że jesteśmy razem. I kto dojdzie do końca, ten ma gwarancję, że będzie zbawiony. Więc jest ten warunek. A to jest jedyny przypadek, ten bolek, gdzie Jezus powiedział mu wprost, będziesz ze mną dziś w raju. Bardzo fajna historia. Przedziwna i to warto było odnotować. Bardzo ciekawe też, że nikt nie podaje, nigdzie nie wiadomo, nie jest napisane, jak miał na imię ten gość. Nie wiadomo, co zrobił. Nic nie wiadomo o nim. Wiadomo tylko o tym, ten jeden incydent, że tak powiedział. Ktoś musiał podsłuchać. Uczniowie Jezusa byli pod krzyżem, więc oni widzieli, co się dzieje, więc to nie jest jakieś tam, że ktoś wyfantazjował, żeby fajniejsza historia była. Tam byli świadkowie, więc to jest też właśnie kronikarskość tego przekazu. Taka skrócona pokazuje, że spisali te fakty, które znali i to w wersji maksymalnie skróconej, żeby nie pododawać, nie fantazjować, tylko to są spisane te fakty, które są. Łukasz, zresztą Ewangelia Łukasza, Łukasz miał to podejście kronikarskie bardzo, on był lekarzem, czyli człowiekiem już tam wykształconym i spisywał to jako właśnie serię faktów z takim podejściem specyficznym. Są cztery Ewangelie, które opisują rzeczy, które się działy w tym samym czasie, ale Łukasza podejście jest tutaj inne, trochę właśnie on jako lekarz. Skąd wiadomo? No bo tam gdzieś sam pisze, że jest lekarzem. Nie, o nim, w którymś liście jest, że jest lekarzem, sam opisuje, że to on pisze. No był jakiś Łukasz taki. No. Dobrze, no to coś do przemyślenia i zastanowienia się. Zostałeś takim pytaniem przykrym teraz, czy was by było stać na coś takiego, jak Bolek zrobił, nawet choćby w mniejszej skali, żeby sprzeciwić się presji tłumu, kiedy tłum zaczyna wariować i ty masz ochotę robić to razem z nimi. Kiedy wszyscy robią coś i ty chcesz to robić, bo wszyscy to robią. Zwłaszcza jak jesteś młody, to jest zjazd strasznie silny, to jest. Ale jak wam się młodzi wydaje, że będziesz starszy, to już będziesz robił co chcesz i nikt ci nie powie, co masz robić i jak żyć, to się grubo mylisz. Później się robi trudniej, bo może już nie masz tej potrzeby bycia razem w grupie, ale strach jest większy i poczucie straty jest większe. Czyli masz coś do stracenia. Bo że masz 15 lat, to nie masz nic do stracenia, zachowujesz się jak idiota, bo się wszyscy koledzy zachowują jak idioci, no to tak, ale to się na tym kończy. Ale jak już masz firmę, samochód i mieszkanie i zachowanie się inne niż wszyscy oznacza, że możesz to stracić, to się robi grubo, to się robi trudno i jest trudniej, jak się jest starszym. No więc lepiej się nauczyć, póki się jest młodym, żeby nie robić tego, co wszyscy robią, i nie skończyć potem przypadkiem, nie wiesz kiedy, jak jeden z tych tłumów, co krzyżował Jezusa, tylko bardziej być jak Bolek. No, nie wiem, kogo stać na bycie takim aż jak Bolek, ale może to nie jest aż takie trudne, bo z drugiej strony, no co miał do stracenia już taki Bolek? Po prostu był jedyny rozsądny człowiek w oszalałym tłumie. Na to wychodzi i mimo, że bandyta, potępiany i zgadzający się ze swoim potępieniem, on jeden został trzeźwy. I trzeźwość jest bardzo cenną rzeczą w oczach Boga ewidentnie tutaj. No, tyle w tym odcinku. Był Martin Lechowicz, www.odwyk.com. Rzućcie czasem co łaska, żeby takie projekty mogły powstać, żebym mógł gadać dalej na www.odwyk.com. To lecę, cześć.